Kto raz był w Libanie, kto raz był w Bejrucie, do niego zawsze tęskni. Kazimierz Gajowy ma to szczęście, że jest tam na co dzień, ale też ma to szczęście, że z Libanu przekroczył, wyruszył z Libanu, przekroczył granicę z Syrią i dojechał do Damaszku. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry naszym wszystkim słuchaczom. Oczywiście pozdrowienia serdeczne tutaj spod nieba libańskiego, bejruckiego. Tym razem jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, bo nie za gorąco, nie za zimno. Jak sam raz, 25 stopni w tym momencie, to jest super, super pogoda. Tak, to prawda. Po długich latach nieobecności w Syrii zdecydowałem razem z grupką, w cudzysłowie, szaleńców, można by powiedzieć, żeby sprawdzić, czy jest ta granica drożna. Nie było łatwo przygotować wiz, dlatego że ambasada syryjska w Warszawie nie wydaje takich wiz aktualnie. Musieliśmy to zrobić inną drogą, ale takie wizy za $65 tylko otrzymaliśmy. No i oczywiście pierwsze wrażenia z granicy. Tak naprawdę nie ma obcokrajowców. Może jedna osoba wyglądała, że nie jest z Bliskiego Wschodu. No oczywiście oprócz naszej małej grupki. Ale oczywiście też bardzo, bardzo mały ruch, tak biorąc ogólnie. Jednak to, co ważne, panie prezesie, to, że granica działa. Że strażnicy, pogranicznicy naprawdę są ładnie ubrani, czyściutko. Wszystko wygląda, jakby się nic nie stało. Oczywiście jak tylko przekroczyliśmy granicę i to takim samochodem, który był napędzany, proszę sobie wyobrazić, zwykłą butlą gazową, która była w bagażniku. Troszkę to nas przestraszyło, dlatego że no czuć było ogólnie rzecz biorąc gazem. Także prosiliśmy usilnie pana kierowcę, żeby papierosa, broń Boże, w tym momencie nie zapalał, no bo po prostu taki mały lęk. Oczywiście później sam Damaszek przywitał nas naprawdę ruchliwymi ulicami. Tak zwany najważniejszy rynek, Suk el-Hamudije, naprawdę pełen tysięcy ludzi, a najwięcej było ich w lodziarniach. Jedna z takich lodziarni może pomieścić, mi się wydaje, około 300-400 osób i z trudem znaleźliśmy miejsce, żeby tego loda damascyńskiego spróbować. No oczywiście później te wizyty związane ze świętym Pawłem, miejsce nawrócenia, które jest strzeżone przez franciszkanów tam obecnych, dom Ananiasza, gdzie został ochrzczony, czy ta brama, gdzie do dzisiaj wisi kosz, na pewno już nie ten sam, którym święty Paweł został uratowany, spuszczony, żeby się uratować przed prześladowaniami Żydów, którzy mieli mu za złe, że no po prostu, że się nawrócił. Ale to, co może interesować pana prezesa, może interesować wszystkich naszych słuchaczy, to przede wszystkim zaskoczenie, że prawie na wszystkich samochodach na tylnych szybach, a nawet przy kościołach i w sklepikach przykościelnych króluje Trójca. Tylko nie Święta Trójca, tylko takie po prostu zdjęcia trzech panów. Pana Bashara el-Assada oczywiście, Putina i Hasana Nasrallaha. Wiemy, kim jest Putin, wiemy, kim jest Bashar el-Assad. Może nie wszyscy wiedzą, że Hasan Nasrallah to szef Hezbollahu. No ja rozmawiałem z cywilami, rozmawiałem z księżmi i pytam się, jak to możliwe, że wy po prostu no, w taki sposób oceniacie, zwłaszcza tego pana, który był z lewej strony, czyli Putina. No i jeden z księży mi to zaczął tłumaczyć. Mówi tak, słuchaj, przede wszystkim sytuacja w Syrii rozpoczęła się dużo wcześniej niż wojna na Ukrainie. Wtedy wojny na Ukrainie jeszcze nie było, a nam po prostu nikt nie pomagał. My jako chrześcijanie również mogliśmy być wszyscy wymordowani. No ten pan, przynajmniej według propagandy lokalnej, nas można powiedzieć uratował. Później ten ksiądz podkreślał mocno, słuchaj, zobacz jakie informacje do nas docierały i docierają. Putin pobożny, w cerkwi, z dużą świecą, razem z patriarchą, modlący się na kolanach. Putin, który wychodzi do zwykłych, biednych ludzi, który głaszcze po główce nieszczęśliwe dzieci, a jednocześnie na koniu, sportowiec, rybak, co tylko można by innego powiedzieć. Czyli ta informacja do nas docierała. Z drugiej strony informacja, że te znienawidzone przez nas tutaj w Syrii Stany Zjednoczone, które nam sprawami się nie interesują, to one chcą osaczyć biednego Putina i że do tego używają Ukrainy i ta Ukraina stała się wspólnikiem, powiedzmy, Ameryki. No i właśnie, dlatego mówię, nie dziw się nam, że my mamy takie, a nie inne informacje i że tak, a nie inaczej tą sytuację oceniamy. I mówi do mnie, dzięki wam, dzięki temu, żeście tutaj przybyli, żeście się z nami spotkali, że możemy od was usłyszeć, jakby można powiedzieć, inną stronę informacji, prawdziwszą, a przynajmniej pochodzącą tam z miejsca, w którym to wszystko się dzieje, być może sprawi, że my też będziemy troszeczkę na to wszystko inaczej patrzeć. Jednym słowem, panie prezesie, szanowni słuchacze, to było prawdziwe, wielkie doświadczenie. Sam Damaszek w środku, ten historyczny, wydaje się być nienaruszony. Co prawda, jedna z rakiet spadła na meczet Umajjadów, tam gdzie znajduje się głowa świętego Jana Chrzciciela. Ktoś nawet zginął, ale tak naprawdę w samym środku historycznego miasta Damaszek nie czujemy, że w ogóle cokolwiek tam się działo. Jednak jak opuszczamy miasto, czy to na północ, czy to na południe, to te wszystkie okoliczne dzielnice praktycznie są zrujnowane. No i oczywiście wielka bieda. Ludzie na ulicy, którzy grzebią w śmieciach. Dzieci, które wyciągają rękę. Także praktycznie w momencie, kiedy opuszczamy tylko samo centrum Damaszku, widzimy to wszystko, co się stało. I oczywiście nie ryzykowaliśmy, tylko te miejsca, które nam polecono jako stuprocentowo bezpieczne, przecudowne miejsce Maalula, gdzie się jeszcze mówi językiem aramejskim, czy Sydnaja z piękną historią maryjną, ale już leżące jakieś 130 kilometrów od Damaszku miasto Palmira z przecudowną historią królowej Zenobii i w ogóle tego miasta rzymskiego podarowaliśmy sobie na przyszłość, bo tak jak spotkanie nasze z chargé d'affaires polskim, który przypadkowo również tam się znajdował w opuszczonej placówce naszej ambasady w Damaszku, to oczywiście pierwszym zawsze argumentem i pierwszym zadaniem naszym to jest bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo tych ludzi, których tam zawieźliśmy. Wszystko się pięknie udało, panie prezesie, wróciliśmy i mam nadzieję, że wkrótce jeden z poranków będzie również też z Damaszku. To nie jest popieranie reżimu, kiedy my tam jesteśmy. To jest po prostu świadectwo dla chrześcijan, że my ichśmy tam nie opuścili, że z nimi jesteśmy. I to, co się stało w zeszły wtorek, czyli o godzinę 9:10 nadawanie studia Bejrut z Damaszku bezpośrednio było swego rodzaju cudem medialnym, panie prezesie, bo tego jeszcze nikt nie dokonał. Są różne stacje telewizyjne, radiowe, które tam się udają, coś nagrają, a później przyjeżdżają do Bejrutu, żeby to nadawać, tłumacząc, że stamtąd nie mogli tego zrobić. Myśmy jako Radio Wnet, dzięki też aparaturze, którą posiadamy i tą taką właśnie wcale niedrogą, ale specyficzną, to pozwoliło nam, żeby być pionierami, bo nie ma nic chyba piękniejszego jak audycja na żywo z miejsca, które jest po prostu w tym momencie w zainteresowaniu całego świata, bo tak myślę, że jest.
Poranek z Damaszku to jest wyzwanie, ale powiedziałeś, że byliście w Maluli, czyli w mieście, które było stare, miasto, które było zniszczone w czasie działań wojennych. Wróciło tam życie?
Tak, powoli to życie wraca, chociaż zniszczenia, które jeszcze tam pozostały, naprawdę przerażają. Jest tam olbrzymi hotel As-Safir, który jest całkowicie zniszczony i rzeczywiście przypomina Berlin w 1945 roku. Kościół Sergiusza i Bachusa, w którym były dwie piękne ikony podarowane przez generała Andersa. Prawdopodobnie gdzieś zabrali po drodze z Rosji, tej sowieckiej, idąc w stronę Bliskiego Wschodu, zostały też skradzione, jak inne rzeczy, ale sam kościół został odbudowany. Ludzie powoli wracają, chociaż traumę, jaką tam przeżyli, może być ona porównywalna tylko z pierwszymi wiekami chrześcijaństwa. Dlaczego? Dlatego, że tam znowu kilkunastu mężczyzn zostało zapytanych, czy chcesz przejść na islam, czy chcesz stracić głowę. I dziś tam mieliśmy nowych męczenników, bo ci młodzi i starsi mężczyźni wybrali Chrystusa. powiedzieli, że nie. I to są męczennicy naszych czasów. Oczywiście wiadomo, że nikt nie jest zmuszany do takich decyzji, no bo wiadomo, trzeba być rzeczywiście, nie wiem jak głęboko wierzącym i przekonanym w to, co się wierzy, żeby podjąć taką drastyczną decyzję, że raczej śmierć niż wyrzeczenie się Chrystusa. Nie wiem, kto z nas byłby do tego zdolny, bo jak powiedziała pełna poetka, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. I nie życzyłbym ani sobie, ani nikomu, żeby być w tej dziedzinie sprawdzanym, bo na pewno nikt z nas nie wie, jakby ten egzamin zdał. Do heroizmu nikt nie jest zobowiązany. Heroizm można tylko wybrać samemu i zdecydować tak czy inaczej w konkretnych sytuacjach życiowych.
I jeszcze raz powiedzmy, że w Maluli jest jedna z ostatnich wspólnot aramejskich.
Tak. To już jest chyba jeszcze tylko jedna właśnie w tej Sydnaja nieopodal, gdzie na co dzień wolą i po prostu i milej im jest wyrażać się w języku aramejskim niż w języku arabskim. Oczywiście znają zarówno jeden, jak i drugi język. Mieliśmy okazję posłuchać modlitw Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, a nawet jedna z pań z naszej grupy obchodziła właśnie urodziny. Takżeśmy poprosili panią kościelną, można by tak powiedzieć, w tym kościele Sergiusza i Bachuza. Proszę jej złożyć życzenia po aramejsku. Proszę mi wierzyć, to naprawdę pięknie, cudownie brzmiało. Tylko niech pan prezes mnie nie zmusza do powtórzenia, bo jak na razie aramejskiego na tyle jeszcze nie znam. Dlatego też mam nadzieję, że jak będzie długa zima w tym roku, to się troszkę zaraziłem tymi dźwiękami tego języka i być może troszkę się podłuszę.
I być może Kazimierz Gajowy zdąży się nauczyć języka aramejskiego do godziny 9:10, bo dzisiaj wtorek po poranku wnet po wiadomościach Studio Bejrut. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dziękuję. I o 9:10 się na nowo spotykamy ze słuchaczami.
A pan Jakub Duszak jest już w studio i nie przyjechał do radia na rowerze.
Nie, jeszcze nie.
No to start.